Jeżeli chodzi o jaskrę samą w sobie, to jest to właściwie grupa chorób. Nazywamy jaskrą szereg chorób, wśród których możemy znaleźć. Wszystkie te choroby charakteryzują się tym, że dochodzi do uszkodzenia, postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Tak naprawdę kiedyś jaskrę nazywano chorobą przedniego odcinka gałki ocznej, teraz nazywamy tylnego odcinka. Dotyczy ona właściwie podobnego rejonu jak zwyrodnienie barwnikowe, dotyczy włókien nerwowych w siatkówce. I te włókna nerwowe siatkówki są uszkadzane przez jaskrę, różne typy jaskry, co daje zmiany w nerwie wzrokowym. Nerw wzrokowy jest tym zbiorem włókien, które z całej siatkówki zbierają informację potrzebną do widzenia. Widzimy, tak jak to wszyscy wiemy i tutaj już zrozumieliśmy, widzimy tak naprawdę mózgiem, ale oko jest tym narządem, który przekazuje informację do mózgu. Jaskra jest tą chorobą, która dotykając malutkich włókienek podstępnie, powoli doprowadza do ślepoty. Jeżeli chodzi o jaskrę, to w tej grupie chorób wyróżniamy dwie jakby główne podgrupy, czyli jaskrę pierwotną i wtórną. Jaskra pierwotna to jest ta jaskra, na którą się skupimy i to jest właśnie ten problem ślepoty na świecie, czyli przyczyna tkwi w gałce ocznej, albo prościej można powiedzieć, tak naprawdę nie znamy przyczyny, jaka prowadzi do uszkodzenia jaskrowego. Jest szereg takich patomechanizmów, które są odpowiedzialne, ale wszystko nie jest do końca jasne. Jaskra wtórna to jest ta jaskra, gdzie wiemy, że z jakiegoś innego powodu, na przykład innych chorób ogólnych lub chorób w oku, dochodzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Tym momentem takim kluczowym dla jaskry jest okolica gałki ocznej, gdzie dochodzi do przesączania takiego płynu, który odżywia całą gałkę i nazwane jest to kątem przesączania. Jest to bardzo ważny, taki krytyczny rejon gałki ocznej, jeśli chodzi o jaskrę. Jak podzielimy sobie jaskrę na tą pierwotną i wtórną, to jeszcze musimy dokonać podziału, żeby mieć orientację w jaskrach, na jaskrę otwartego i zamkniętego kąta. Ta, która jest najgorsza i która jest właśnie z przyczyną ślepoty na świecie, jest to ta jaskra pierwotna otwartego kąta. Jest zawsze obuoczna, aczkolwiek nie zawsze jest symetryczna. Zwykle występuje w wieku dojrzałym po 35 roku życia, jest już sam wiek, jest czynnikiem ryzyka. Ciśnienie wewnątrzgałkowe zwykle jest podwyższone, ale nie musi być, o tym jeszcze będę mówiła. Kąt przesączania jest otwarty i charakterystyczne są zmiany, do których dojdziemy. To, co jest bardzo ważne, to jest jej bezobjawowy przebieg. Ta jaskra pierwotna otwartego kąta, która jest tak niebezpieczna i prowadzi do ślepoty, nie boli. Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka, jeżeli ktoś ma powyżej 3 czynników ryzyka, to powinien koniecznie poddać się badaniom okulistycznym w kierunku jaskry. Są to zbyt wysokie ciśnienie właśnie wewnątrzgałkowe. Kiedyś rozpoznawało się jaskrę na podstawie ciśnienia, teraz musimy wiedzieć, że jest to czynnik ryzyka ważny, aczkolwiek nie najważniejszy, czyli zmierzenie ciśnienia w gałce ocznej, wiek. Wiek powyżej 35 roku życia jest czynnikiem ryzyka. To, co mówił pan doktor Krawczyński, występowanie rodzinne jest czynnikiem genetycznym. To nie znaczy, że jest to choroba genetyczna, aczkolwiek jaskra jest chorobą genetyczną. W danej rodzinie, jeżeli jest w rodzinie, jest to czynnikiem ryzyka, ale o tym, czy jest to schorzenie odziedziczone w tej rodzinie, to musimy się przekonać na podstawie właściwie rodowodu najlepiej. No i przede wszystkim taka osobnicza zdolność do tego, jak tolerujemy zmiany ciśnienia w gałce ocznej i jak naczynia potrafią odżywić włókna nerwowe i nerw wzrokowy jest tutaj bardzo, bardzo ważna, bo każde włókno ma swoje tak jakby osobnicze, każdy z nas zdolność do reagowania na niedotlenienie. Szereg czynników ogólnoustrojowych, podobnych do czynników, o których mówiła dr Ulińska, właściwie nakładają się to niedożywienie włókien w każdych chorobach gałki ocznej, w siatkówce ma podobne podłoże. Chodzi o to, że wszelkie choroby, które upośledzają odżywienie, powodują niedotlenienie, prowadzą do czynników rozwoju właśnie tej postępujących zmian jaskrowych, do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Wśród nich jeszcze raz wymienię nadciśnienie, miażdżyce, udary, cukrzycę. W młodym wieku, do 30 lat, do 40, jest to niskie ciśnienie z czynnikiem ryzyka, bo to choroba ta jest typową chorobą tak jakby końcówek naczyń. Stąd też zespół Raynaud, czyli takie jakieś niedokrwienia, zimne stopy, dłonie. To jest typowy objaw ogólny, który może nam dać do zrozumienia, że możemy mieć do czynienia z jaskrą, jest to czynnik ryzyka, bo tak samo jak niedożywione, czyli zimne są końcówki, tak samo może być niedożywiony nerw wzrokowy. A u starszych osób to nadciśnienie, w związku z tym, że regulacje naczyniowe są utrudnione, właśnie nadciśnienie tętnicze jest dużym czynnikiem ryzyka rozwoju postępującego tego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Inne czynniki ryzyka to jest krótkowzroczność i to, co już dzisiaj mówiliśmy, czyli czynniki genetyczne. W jaskrze znane są już swoiste geny, a w tych genach znane są już mutacje, czyli możemy, o ile byśmy mieli takie możliwości finansowe i odpowiednie zaplecze techniczne, myśmy częściowo wykonywali takie badania genetyczne, mieliśmy kiedyś możliwość, czyli identyfikację genów. Mamy rodzinę, mamy pacjentów, poddajemy ich DNA, czyli ich krew badaniom i wykonujemy badanie, w którym potwierdzamy, czy są mutacje w genach, bo znanie genu do niczego jeszcze nie prowadzi. Jeżeli znamy dokładnie rodzaje mutacji w danym miejscu, możemy sprawdzić, czy ta mutacja jest, czy nie i potwierdzić wtedy daną jednostkę chorobową, chociaż w jaskrze obraz kliniczny jest na tyle jasny, że tutaj nie potwierdzamy raczej to, czy jest to obciążone genetycznym uwarunkowaniem, czy rodzina jest obciążona, jest bardzo istotne. Tak jak mówiłam, patomechanizm jest do końca niepoznany, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo stara choroba. Dalej okuliści i patolodzy zastanawiają się tak naprawdę, jak
raz.
Mam drugi mikrofon, dziękuję bardzo. Teorie są uszkodzenia bezpośredniego mechanicznego przez duże ciśnienie w gałce ocznej, ale podstawą jest teoria niedokrwienna, czyli to, co mówiliśmy, że niedotlenione, nieodpowiednio dostarczające tlen naczynia prowadzą do tego, że dochodzi do uszkodzenia włókien nerwowych, czyli do uszkodzenia nerwu wzrokowego. W naszej populacji polskiej około 75% jaskry, to jest jaskra pierwotna otwartego kąta i dotyczy ona właśnie osób zwykle po 40 roku życia i z wiekiem rośnie częstość zachorowania, rośnie ryzyko zachorowania. Im starsze osoby, tym więcej osób i starsza populacja, tym więcej osób choruje na jaskrę. Jak rozpoznajemy jaskrę? Na podstawie badania tego kąta przesączania, który Państwu pokazywałam, zaraz powiem, jak to badanie się nazywa, na podstawie typowych uszkodzeń na poziomie nerwu wzrokowego, tarczy nerwu wzrokowego, czyli dna oka, charakterystycznych ubytków w polu widzenia i charakterystycznych zmian właśnie dodatkowych badań badających tarczę nerwu wzrokowego. Ciśnienie wewnątrzgałkowe zdecydowanie mierzymy kilka razy w ciągu doby, żeby postawić rozpoznanie i mierzymy metodą tak zwaną aplanacją Goldmana, czyli przy lampie szczelinowej, gdzie Państwo są badani, jest specjalny aparat, który się tak przykłada delikatnie do oka. Podstawą rozpoznania, zakwalifikowania jest gonioskopia, czyli to, co pani adiunkt Mera pokazywała, coś, co się nazywało trójlustro Goldmana, aparat, który służy do badania dna oka i siatkówki, ma też jedno z lusterek, które służy do badania kąta przesączania. Zakłada się taki kieliszek na oko i widzimy obraz kąta, czy jest otwarty, zamknięty, czy są jakieś nieprawidłowości. Jest to badanie, które każdy pacjent przed rozpoznaniem i w trakcie leczenia musi mieć wykonywane. Dalej oceniamy tarczę nerwu wzrokowego po rozszerzeniu, bez rozszerzenia, zależy jakie są zdolności lekarza badającego i możliwości aparatury. Badamy koniecznie tarczę nerwu wzrokowego i to jest to, na podstawie czego możemy pomyśleć o tym, że być może ta osoba ma jaskrę. Tu jest właśnie ten moment krytyczny, obserwujemy tarczę. Oceniamy szereg takich charakterystycznych parametrów i porównujemy właściwie to, co się dzieje. Tutaj pokazane są zmiany charakterystyczne tego zagłębienia w tarczy. Im większe jest zagłębienie, ta dziura w środku tarczy, tym więcej włókien z całej siatkówki zostało uszkodzonych, bo tam zostaje tak jakby przestrzeń, która powinna być wypełniona włóknami nerwu wzrokowego. One są uszkadzane, stąd robi się duże, coraz większe zagłębienie w tarczy nerwu wzrokowego. Choroba postępuje, jakby skrycie, uszkadzając właśnie te włókna nerwowe. Mamy możliwości wykonywania szeregu badań dodatkowych, niestety niedostępnych tak powszechnie. W naszej klinice mamy kilka aparatów, takich jak właśnie TOPS, GDX i HRT. Wszystkie te aparaty badają i HRT jest tym najbardziej dokładnym i najlepiej ocenianym pod względem klinicznym, które ocenia nam i ilości włókien, i wszelkie parametry tarczy. Musimy pamiętać o jednym, że nie ma czegoś takiego jak parametry czy wymiary tarczy, po których możemy powiedzieć, że ten pacjent ma jaskroju lub nie. Pacjenta porównujemy zawsze daną tarczę do danej tarczy. Nikt nie jest z nas taki sam i zawsze ten postęp, progresję choroby, czyli to, co się zmienia na dnie oka. Badamy pacjenta za 3 miesiące, pół roku, rok. Widzimy, że zmieniają się pewne parametry, pewne ukształtowania w tarczy i wtedy dopiero możemy powiedzieć, że to jest jaskra. Inne badanie też podstawowe, to jest badanie pola widzenia. Pole widzenia, czyli to, co widzimy, patrząc na jeden przedmiot przed nami, fiksując, tak jak to się mówi, wzrok na danym przedmiocie prosto przed nami, to, co widzimy w koło tego właśnie, to jest pole widzenia. Pole widzenia rutynowo powinniśmy badać jako perymetrię komputerową, czyli w takich czaszach, gdzie pacjent siada jedno, drugie oko. Standardem są perymetry komputerowe Humphreya i w tych badaniach widzimy, gdzie są poszczególne ubytki. Pole widzenia możemy nazwać taką wyspą widzenia w morzu ciemności, a te na pewno trójwymiarową i te mroczki, czyli punkty niewidzenia, to są ubytki. I monitorujemy pole widzenia zależnie od rozpoznania, od ciężkości, od włączanego leczenia co 3-6 miesięcy, co roku. Wykonujemy kontrolne badania. Tak naprawdę dopiero trzecie badanie pola widzenia jest wiarygodne. Badania pacjent musi się nauczyć. Na początku trudno jest się oswoić z tą ilością bodźców czy rzeczy, które pojawiają się i musimy podchodzić bardzo rozsądnie i interpretować te badania też tak niejednoznacznie, żeby mieć pewność, bo pamiętajmy, że rozpoznanie pod tytułem jaskra pierwotne otwartego kąta jest rozpoznaniem na całe życie. Rozpoznanie jaskry podstawione zgodnie z badaniami przeprowadzonymi i rozpoznanie wtedy jest rozpoznaniem niezależnie od tego, czy jest włączone leczenie miejscowe, ogólne, czy jest zabieg operacyjny. Nie można się z jaskry wyleczyć pierwotnej otwartego kąta. Ma się ją na całe życie, w obu oczach, może być niesymetrycznie w obu oczach. A to, czy ona jest leczona, nieleczona i w jaki sposób, to jest odrębna część. Żeby nie było tak prosto z jaskrą, to jest jeszcze szereg rzeczy obok. Jest coś takiego jak nadciśnienie oczne, czyli w badaniu mamy nieprawidłowe, powyżej 21 mm ciśnienie w gałce ocznej, ale bez żadnych zmian na tarczy nerwu wzrokowego, bez żadnych zmian w polu widzenia i ta grupa osób musi być wnikliwie obserwowana. W dużych badaniach populacyjnych i w dużych badaniach wieloośrodkowych wykazano, że około 30% chorych na nadciśnienie oczne prezentuje objawy jaskry i choruje na jaskrę. Więc jest to moment, kiedy nie włączamy leczenia, tylko obserwujemy tych pacjentów i dbamy o ich ogólny stan. Jeszcze odrębną rzeczą w jaskrze pierwotnej jest jaskra z normalnym ciśnieniem. To, co podkreślałam, nieciśnienie wewnątrzgałkowe jest podstawą do rozpoznania jaskry. Są jaskry i jest ich bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza te u starszych osób, które mają dużą komponentę niedokrwienną, słabe, zniszczone, zmiażdżycowane naczynia. Jaskry są z normalnym, tak zwanym normalnym ciśnieniem, czyli nie jest to ciśnienie podwyższone. I czynnikami ryzyka tej jaskry są zwykle właśnie zaburzenia naczyniowe i charakterystyczne krwotoczki na tarczy. inną, zupełnie odrębną chorobą jest jaskra pierwotna zamkniętego kąta. Tak jakbyśmy jeden worek z dużą, istotną chorobą zamknęli i otworzyli zupełnie nowe rozpoznanie, którego nie powinniśmy mieszać z tamtym, jaskra pierwotna zamkniętego kąta. Czyli mamy gałkę oczną, w której już anatomicznie, rozwojowo jest tak jakby mało miejsca i ten kąt przesączania jest wąski albo bardzo wąski. Na przykład w populacji japońskiej, gdzie mają zupełnie inną budowę gałek ocznych, ta jaskra pierwotna zamkniętego kąta jest jakby w przewadze. To oni mają 75% takiej jaskry. Zupełnie mają inaczej zbudowane gałki oczne. My mamy tego dużo mniej i ta choroba też bez badania okulistycznego nie może być rozpoznana, ale jedno badanie okulistyczne w przeciwieństwie do pierwotnej otwartego kąta wystarczy, żeby stwierdzić właśnie to założenie kieliszka i zobaczenie, jaki jest kąt przesączania. Może ta jaskra przebiegać całe życie w formie utajonej czy podostrej, a może manifestować się w którymś momencie życia ostrym atakiem jaskry. Jest to ta forma, która boli, boli bardzo. Ostry atak jaskry przebiega nagle z bardzo burzliwymi objawami ogólnymi, z bólem gałki ocznej, z bólem głowy, z bardzo, bardzo wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Gałka jest twarda jak kamień, oko jest bardzo czerwone i w tym stanie pacjenci czasami trafiają do zupełnie innych specjalizacji niż okuliści i czasami błędnie są nawet operowani z powodu jakichś zmian jakoby brzusznych, bo nudności i wymioty czasami są tym głównym objawem, bardzo silny ból. Może przebiegać tak zwanym jakby manifestować się podostro, czyli na przykład okresowo pacjent może mieć ból głowy, oczu i może mieć taki objaw kół tęczowych wokół źródeł światła, że na tej rogówce dochodzi do troszeczkę rozszczepienia światła białego i takie koła tęczowe pacjent może zgłaszać i właśnie innych objawów zupełnie innych może nie zgłaszać. Jeżeli chodzi o jaskrę zamkniętego kąta, to jest ten ostry atak jaskry czy objawy podostre możemy obserwować w momentach, kiedy zmienia się oświetlenie, bo czasowo zamyka się ten kąt przesączania, na przykład przy zmianie oświetlenia w kinie, czy w telewizji, czy przy czytaniu na brzuchu. Jeżeli chodzi o inne jaskry, o których też należy wspomnieć, które mogą być z otwartym czy zamkniętym kątem, to są jaskry wtórne, tak zwana jaskra w przebiegu pseudoeksfoliacji. Odkłada się materiał nieprawidłowy w kącie przesączania, prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Inna jaskra to jest ta jaskra, w której barwnik też nieprawidłowo odkłada się w obrębie kąta przesączania i wówczas mamy do czynienia ze wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Bardzo istotną jaskrą jest jaskra neowaskularna, czyli jaskra, gdzie do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego dochodzi w przebiegu zaistnienia nieprawidłowych naczyń w obrębie kąta przesączania, w cukrzycy przede wszystkim, po zakrzepach żyły środkowej siatkówki w dużej części pacjentów. I to, co jest bardzo istotne, to ta jaskra z nieprawidłowymi naczyniami może być pierwszym objawem nowotworów, czyli nowotwory, czyli to, czego byśmy nie chcieli nie tylko w obrębie gałki ocznej nigdy zbadać, powodują wzrost nieprawidłowych naczyń i wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Też musimy o tym pamiętać, że jaskra może być pierwszym objawem, tak jak pani adiunkt Mera-Muszyńska mówiła, i odwarstwienia siatkówki, które gdzieś tam się toczy, nie wiemy, i na przykład nowotworu, więc dokładne badanie okulistyczne. Najczęstszy nowotwór to jest nowotwór, który jest zwany czerniakiem. Najczęstszy czerniak to czerniak tęczówki. Odrębną, jeszcze inną właściwie jednostką chorobową jaskra wrodzona, czyli przy rozwoju, przy urodzeniu dziecka dochodzi do takich zmian w gałce ocznej, które prowadzą do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zwykle objawem pierwszym są duże, piękne oczy lub przymglenie rogówki. Duże ciśnienie w obrębie gałki ocznej powoduje, że rogówki jako taka struktura jest jeszcze nieukształtowana, elastyczna, robią się dużo, dużo większe. No i teraz, jeżeli już rozpoznamy jaskrę, po zbadaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego koniecznie tonometrem aplanacyjnym, tym przy lampie szczelinowej Goldmana, po założeniu gonioskopu, czyli tego kieliszka na oko i tak jak w przypadku jaskry zamkniętego kąta, po jednym badaniu możemy powiedzieć, że mamy jaskrę zamkniętego kąta, leczymy. jaskrę pierwotną otwartego kąta musimy, żeby zbadać i powiedzieć, że jest to jaskra, musimy wykonać szereg badań w przeciągu kilku miesięcy, a nawet kilkunastu miesięcy zbadać tego pacjenta, poobserwować, żeby podjąć decyzję o rozpoznaniu, bo decyzja jest decyzją ostateczną już i wymaga leczenia i wymaga rozpoznania na przyszłość. Co robić, żeby leczyć jaskrę? Podstawą leczenia jaskry jest tej jaskry pierwotnej otwartego kąta i na tym będziemy się skupiać. Jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, no i poprawienie unaczynienia, czyli poprawienie ukrwienia w obrębie odcinka tylnego, w obrębie nerwu wzrokowego i włókien nerwowych. Mamy szereg leków, które stosujemy w jaskrze. Pierwszą grupą leków, którą zapewne Państwo znają, to są tak zwane beta-blokery. Te leki obniżają produkcję cieczy wodnistej, czyli tego płynu, który jest w obrębie gałki, przez co obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe. Beta-blokery niestety mają szereg objawów niepożądanych i przede wszystkim, co jest najistotniejsze, leki te powodują albo są przeciwwskazane, albo zaostrzają stany ogólne, które zwykle pacjenci mają. Tak naprawdę większość, ponad 90% chorych na jaskrę ma przeciwwskazania do beta-blokerów względne lub bezwzględne. Leki te naczyniowo jednak pacjentów w pewnym sensie upośledzają, skurczą naczynia, więc jest to grupa leków nie do przecenienia, bo jest to grupa pierwszego rzutu, bardzo istotna, bardzo dobrze obniża ciśnienie, ale bardzo dużo objawów jest niepożądanych. Inna grupa leków to są leki, które zwężają naczynia, ale zarazem to są to sympatykomimetyki, które poprawiają i odpływ, i poprawiają jakby unaczynienie, plus zmniejszają produkcję cieczy wodnistej. Jeszcze inną grupą leków są, najnowsza jest grupa leków pochodne prostaglandyn. Są to bardzo drogie leki, ale bardzo dobrze działające, bo działające właśnie na zwiększenie odpływu, a nie zaburzające produkcji cieczy wodnistej i nie zaburzające naczynioregulacji w obrębie gałki ocznej. Niestety najdroższe z tych grup leków. No i to, co było kiedyś standardem, a dalej standardem w jaskrze zamkniętego kąta, leki ułatwiające odpływ, a parasympatykomimetyki zwężające źrenicę, rozciągające te struktury w obrębie kąta. Istnieją jeszcze grupy leków takie, które nazywamy inhibitorami anhydrazy węglonowej i miejscowo i ogólnie podawane, też obniżają produkcję cieczy wodnistej. Możemy wykonać w jaskrze szereg zabiegów laserowych. Zabiegi laserowe w jaskrze zamkniętego kąta są leczeniem z wyboru. Każdy pacjent, u którego stwierdzimy jaskrze zamkniętego kąta, powinien być zabezpieczony wykonaniem iridektomii laserowych, takich dziurek w tęczówce, które zabezpieczają, jeśli są drożne, przed ostrym atakiem jaskry. A w jaskrze pierwotnej otwartego kąta możemy wykonać kilka zabiegów laserowych, również w jaskrach wtórnych, też takich ciężkich jaskrach, wykonujemy zabiegi laserowe. Leczeniem, o ile leczenie miejscowe nie skutkuje, na dwóch lekach są nieprawidłowe parametry, to powinniśmy zawsze rozważyć leczenie chirurgiczne. Leczenie chirurgiczne, podstawą leczenia chirurgicznego jest zabieg nazywany trabekulektomią. Wykonuje się chirurgicznie dodatkową drogę odpływu cieczy wodnistej i zabezpiecza to przed wzrostem ciśnienia i przed postępem uszkodzenia jaskrowego włókien nerwowych na dnie oka. Inne zabiegi to są zabiegi setonowe, takie sztuczne przetoki można wykonać odprowadzające ciecz wodnistą. Zabiegi cyklodestrukcyjne, czyli są to zabiegi, które uszkadzają część w gałce ocznej, część ciała rzęskowego, która produkuje ciecz wodnistą. Inne, najnowsze zabiegi chirurgiczne, które są oparte o minimalnej ingerencji w gałkę ocznej, takie jak sklerektomie głębokie, nieperforujące, też przynoszą w jaskrze pierwotnej otwartego kąta bardzo dobre wyniki. Także chirurgia niekoniecznie jest leczeniem ostatniej szansy. Nowoczesne leczenie jaskry opiera się nawet na chirurgii jako pierwszym etapie leczenia. Jest szereg grup leków, które stosujemy, ale najbardziej takim krytycznym momentem jest rozpoznanie. I żeby postawić rozpoznanie tej jaskry pierwotnej otwartego kąta, która jest najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie, której moglibyśmy zapobiec, konieczne jest badanie okulistyczne kilkakrotne, bo pamiętajmy, że jaskra ta nie boli, nie daje żadnych objawów. Zwykle pomysł lekarza okulisty jest spowodowany tym, że pacjent zgłasza się zupełnie błahymi rzeczami, bądź po okulary, bądź z jakimiś dolegliwościami, łzawieniem, pieczeniem i wtedy w badaniu, zwykle w ocenie tarczy nerwu wzrokowego widzimy, że coś jest nieprawidłowego i musimy rozpocząć diagnostykę. Zmiany w polu widzenia nie postępują nagle, stąd mroczki, łukowate mroczki i zawężenie to nawet do lunety pola widzenia. Pacjent przez miesiące adaptuje się do tego, nie zauważa, więc właściwie jest to choroba, która nie boli i nie daje żadnych objawów niestety. Bardzo dziękuję za uwagę.